Jesteśmy w trakcie omawiania punktu trzynastego i omawiania poprawki, która została przedstawiona przez pana radnego Tomasza Lipińskiego. Ustaliliśmy status tej poprawki, że jest to poprawka pana radnego Tomasza Lipińskiego, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów. W związku z tym ewentualne zmiany w tej poprawce może autopoprawką dokonywać pan radny Tomasz Lipiński. I kontynuujemy dyskusję. Zapisany jest do głosu pan radny Przemysław Markowski, ale widzę, że go nie ma. W związku z tym udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Lipińskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym złożyć autopoprawkę do tej poprawki. W paragrafie czwartym, punkt drugi, podpunkt drugi. Pierwsze czytanie projektu odbywa się na sesji Rady najpóźniej do 9 grudnia 2014 roku oraz w podpunkcie siódmym trzecie czytanie projektu odbywa się na sesji Rady najpóźniej do 20 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo.
Czyli dwa razy to się pojawia. To proszę jeszcze później o uzupełnienie tego tekstu. Ja po zapoznaniu się z poprzednimi projektami w przerwie też wycofuję swoje dotychczasowe uwagi. Czy są dalsze głosy w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania poprawki. Proszę przeczytać to wszystko. No dobrze. Proszę bardzo, na wniosek pana radnego Aleksandrowicza przeczytam całość tej poprawki. Pierwsza część. W paragrafie czwartym punkt 12 uchwały. Paragraf czwarty punkt 12 otrzymuje brzmienie: Regulaminu Rady Miasta należy przez to rozumieć załącznik numer 6 do uchwały z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie statutu miasta Poznania. Drugie. Paragraf 15 tego, punkt 15 tego paragrafu otrzymuje brzmienie: wniosku mniejszości należy przez to rozumieć poprawkę, która nie podlegała głosowaniu lub nie uzyskała wymaganej większości w komisji właściwej do spraw budżetu w ramach drugiego czytania. Trzecie. Po punkcie 16 w paragrafie 4 dodaje się punkt 17 w brzmieniu: popierającym poprawkę należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta, kluby lub radnych, którzy poparli poprawkę. Czwarte. W paragrafie trzecim załącznika numer 2 uchwały ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie. I to jest już rozbudowane. Drugie czytanie obejmuje zapoznanie się z przekazanymi przez komisję opiniami o projekcie. Drugie. Prezentację poprawek przez wnioskodawców lub popierających ich na wniosek, ich wniosek oraz debatę nad nimi. Trzecie. Przeprowadzenie głosowania poprawek, o których mowa w punkcie drugim. Głosowanie odbywa się niezwłocznie po zakończeniu prezentacji poprawki. Czwarte. Sformułowanie opinii zawierającej ocenę projektu oraz w zależności od wyniku głosowań propozycje przyjęcia projektu bez poprawek, przyjęcia projektu z określonymi poprawkami i C. odrzucenia projektu. Piąte. W paragrafie trzecim załącznika numer 2 uchwały ustęp 6 utrzymuje następujące brzmienie: poprawki nie podlegające głosowaniu lub te, które nie uzyskały wymaganej większości przez komisję właściwą do spraw budżetu w ramach drugiego czytania traktowane są jako wnioski mniejszości. Szóste. W paragrafie czwartym i piątym załącznika numer 2 uchwały wyrazy ordynacja proceduralna zastępuje się regulaminami regulamin Rady Miasta w odpowiedniej formie. Siódme. W załączniku numer 3 do uchwały po paragrafie trzecim dodaje się paragraf czwarty w brzmieniu: pierwsze. W toku prac nad projektem budżetu na 2015 rok nie mają zastosowania terminy określone w paragrafie pierwszym załącznika nr 3 do uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku ze zmianami. Drugie. Przy pracach nad projektem budżetu na 2015 rok zastosowane nie ma poniższy harmonogram. Pierwsze. Przedłożenie Radzie projektu wraz z materiałami informacyjnymi następuje w terminie ustawowym, czyli 15 listopada. Drugie. Pierwsze czytanie projektu odbywa się na sesji Rady najpóźniej do 9 grudnia 2014 roku. trzecie, składanie prezydentowi oraz Komisji Właściwej do Spraw Budżetu poprawek i opinii do projektu następuje w terminie do 30 grudnia 2014 roku. Czwarte, drugie czytanie projektu przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu rozpoczyna się 7 stycznia 2015 roku. Piąte, Komisja Właściwa do Spraw Budżetu przekazuje prezydentowi opinię o projekcie i propozycjach poprawek 12 stycznia 2012 roku. Szóste, przekazanie Radzie stanowiska prezydenta w sprawie opinii komisji, propozycji poprawek przyjętych przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu i wniosków mniejszości następuje do 16 stycznia 2015 roku. Siódme, trzecie czytanie projektu odbywa się na sesji Rady 20 stycznia 2015 roku. Najpóźniej do 20 stycznia 2015 roku. I to jest całość tej poprawki. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada poprawkę przyjęła. Teraz przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. To jest projekt 1291/14. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o wynik. 29 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt 13. Myślę, że przy tej okazji warto też zaproponować Radzie nowej kadencji, żeby tym projektem się jednak zajęła po to, żeby ogłosić jego jednolitą treść, bo w tej postaci, jakiej to teraz jest z licznymi poprawkami, bo kilka już zmian było, on może być w stosowaniu mało czytelny, ale myślę, że to powinno być wykonane. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały PU 1294/14 zmieniająca uchwałę Rady Miasta z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na ratę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. To jest projekt autorstwa Klubu Radnych PiS. Tak, bo tak rozumiem, że tak jest ustalone. Mówię o tym dlatego, bo w dokumentach tutaj gdzieś jeszcze figuruje pani radna i w wersji A i przedstawi go w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pani radna Ewa Jemielity. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, chciałam przedstawić projekt uchwały numer 1294/14 z literką A. On zmienia uchwałę z dnia 6 listopada 2012 roku, która dotyczy wysokości bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Jak szanowni państwo radni pamiętają, przyjęliśmy projekt uchwały dający 95% bonifikat mieszkańcom miasta Poznania. Także mieszkańcy mogą występować o przekształcenie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym w pełną własność i uzyskać taką bonifikatę. Uchwała ta została wtedy przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Jak się jednak okazało, życie ma swoje własne scenariusze. No i niestety w wielu przypadkach, zwłaszcza dla niektórych użytkowników wieczystych, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych, nawet po tej bonifikacie 95-procentowym, zbyt dużym kosztem obciążającym ich domowy budżet jest przekształcenie, gdzie warunkiem jest uiszczenie tej opłaty jednorazowo. Taki był między innymi wymóg w naszej uchwale, dlatego postanowiliśmy ten wymóg wycofać, aby dać mieszkańcom jednak szansę na przekształcenia, zwłaszcza, że zasada obowiązująca, która mówi wszyscy albo nikt, powoduje, że wielu odrębnych właścicieli, których nie stać na jednorazowe uiszczenie opłaty za przekształcenie, nie składa takiego wniosku, blokując tym samym pozostałym właścicielom proces przekształcenia. Nie jest to niestety problem, który my możemy rozwiązać jako Rada Miasta. Wszyscy muszą składać takie wnioski o przekształcenie. Wystarczy, że jedna osoba, jeden właściciel takiego wniosku nie złoży i procedura już się bardzo komplikuje. Jako Rada Miasta możemy jednak umożliwić mieszkańcom rozłożenie tej opłaty na raty. Jest propozycja, żeby te raty były rozłożone na okres czasu nie dłuższy niż 5 lat. Także z tego, głównie z tej przyczyny wnieśliśmy o zmianę, brzmi ona dokładnie: opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po udzieleniu bonifikaty określonej w ustępie pierwszym może zostać rozłożona na wniosek użytkownika wieczystego na raty roczne podlegające oprocentowaniu określonemu w uchwale na czas nie dłuższy niż 5 lat. Problemy z użytkowaniem wieczystym, można by powiedzieć, że są rzeczywiście już wieczyste. Mieszkańcy Poznania, których lokale mieszkalne znajdują się na gruntach Skarbu Państwa, też znajdują się w trudnej sytuacji. Jak na razie nikt nie chce im pomóc. Myślę, że to powinno też być przyczynkiem do starań i podjęcia prac, żeby te problemy rozwiązać systemowo, całościowo. Proponowana przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości uchwała pomaga rozwiązać problem mieszkańców Poznania będących użytkownikami wieczystymi na gruntach będących własnością miasta Poznania. Bardzo proszę Państwa Radnych o przyjęcie tego projektu, o przyjęcie dla dobra mieszkańców. Dziękuję serdecznie.
Komisja Budżetu zaopiniowała wczoraj ten projekt w tej wersji pozytywnie, 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pozytywną opinię też wydała Komisja Gospodarki Komunalnej. Głosowała 4 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące, ale to była opinia jeszcze do projektu w wersji tej podstawowej sprzed miesiąca. Czy w sprawie tej opinii ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy pan prezydent jakieś uwagi, opinie do projektu uchwały wnosi? Dziękuję. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę. W imieniu klubu.
Szanowni Państwo, klub Platformy tę wersję uchwały chciałby poprzeć. Ona faktycznie wychodzi naprzeciw tym problemom, które zauważyliśmy przy użytkowaniu wieczystym, przy przekształcaniu go w prawo własności. On dotyczy szczególnie budynków wielorodzinnych, wielomieszkaniowych, gdzie faktycznie jest ustawowy wymóg jednomyślności właścicieli, który można rozwiązać tylko przez postępowanie sądowe. Jeżeli tej jednomyślności nie ma, wyjście z tą propozycją rozłożenia na raty właśnie ma za zadanie ten problem w jakiś sposób ułatwić jego rozwiązanie. Z drugiej strony ta nasza propozycja, która się w tej uchwale znalazła, żeby nie rozdrabniać tej opłaty na zbyt długi okres, bo ustawa mówi, że jeżeli taki użytkownik złoży wniosek, to prezydent niejako obowiązkowo musi mu rozłożyć to na okres między 10 a 20 lat. Tu chcieliśmy, żeby te procesy się skończyły trochę szybciej, czyli jeżeli ktoś chce skorzystać z tej bonifikaty korzystnej, może również złożyć wniosek o rozłożenie na raty, no ale musi się jakby samo ograniczyć i rozłożyć to na maksymalnie 5 lat. Myślę, że w tym momencie tak naprawdę ta rata roczna będzie równa opłacie rocznej, a przez opłacanie jej przez 5 lat się definitywnie użytkownik uwolni od tego dość często uciążliwego obowiązku, więc wydaje się, że jest to ta propozycja, która przyspieszy proces regulowania stanu prawnego, szczególnie na terenach dużych osiedli mieszkaniowych, co faktycznie jest działaniem oczekiwanym. Jeszcze raz rekomenduję poparcie projektu w wersji A.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Przypominam, w punkcie tym głosujemy projekt uchwały 1294/14A. W związku z tym... Tak, proszę napisać w tytule głosowania, a Państwa radnych proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie projektu uchwały? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013-2014. Bardzo proszę o przedstawienie tego dokumentu.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jak co roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty przygotowujemy informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny, za poprzedni rok szkolny. W ten sposób również i za ten rok szkolny właśnie taką informację przygotowaliśmy. Informacja została złożona w Biurze Rady w tym roku zgodnie z sugestią Państwa Radnych w roku poprzednim. Była ona konsultowana i przedstawiana też na Komisji Oświaty. Radni zgłosili kilka wniosków do poprawy. Zostały one uwzględnione i informacja została przedstawiona. Ja pokrótce powiem, co ta informacja zawiera. Informacja zawiera organizację sieci szkół i placówek oświatowych, zawiera również inicjatywy i programy edukacyjne. Przedstawialiśmy, jak wygląda awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Omówiliśmy stypendia i nagrody dla uczniów, pomoc materialną, realizację projektów unijnych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dowozy uczniów, remonty oraz to, co jakby w ramach podnoszenia efektywności zarządzania szkołami zostało zrobione oraz tak jak co roku, zawsze ostatnia część to są wyniki sprawdzianu i egzaminów. Ujęto zatem zmiany w sieci szkół, liczby szkół i placówek oświatowych w podziale na typy, liczby uczniów według stanu na dzień 30 września 2012, liczby i typy oddziałów również zgodnie z tym samym stanem na dzień oraz liczbę szkół i placówek niesamorządowych oraz liczby uczniów w tych szkołach. Wykonania wydatków w zestawieniu z częścią oświatową subwencji. Przedstawiliśmy również projekty edukacyjne i konkursy realizowane przez szkoły bądź placówki, które były dofinansowywane przez Wydział Oświaty. Środki finansowe przekazywane przez Wydział Oświaty na realizację projektów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, inne projekty i inicjatywy realizowane przez Wydział oraz te, które są realizowane, których adresatem są nasze szkoły, a realizowane są przez inne wydziały urzędu. W opracowaniu ujęto również dane dotyczące liczby postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, kadrę pedagogiczną według stopnia awansu zawodowego, liczbę nauczycieli uczących i doskonalących się, nagrody miasta Poznania oraz liczby i rodzaje świadczeń socjalnych uczniów oraz projekty edukacyjne realizowane przez szkoły finansowane z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, krótkie sprawozdanie z projektu Akademia Małego Poznaniaka oraz te projekty, które są realizowane przez szkoły z innych źródeł unijnych, poza tym programem operacyjnym Kapitał Ludzki oraz liczbę szkół korzystających z dowozów. Omówiliśmy również nakłady na remonty i inwestycje, najważniejsze zrealizowane remonty i inwestycje w poprzednim roku szkolnym, konkursy na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych oraz krótką informację, taką sprawozdawczą z nowego systemu informatycznego, który wspomaga zarządzanie placówkami system PAPS oraz wyniki sprawdzianów uczniów klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Wszystko to mają Państwo jakby w szczegółach do dyspozycji w przesłanym materiale i ja myślę, że to z mojej strony byłoby wszystko. Proszę o... To jest w zasadzie chyba tylko zapoznanie się z tą informacją.
Tak, taki był, jest wymóg ustawowy, żeby ta informacja była przekazywana Radzie. W związku z tym zapytam, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie przedstawionej informacji zabrać głos. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Rzeczywiście zgodnie z między innymi moim wnioskiem sprzed roku ten materiał był dyskutowany na posiedzeniu komisji. Na kilka pytań otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale być może dlatego, że jeszcze nie są to rzeczy ukończone na temat rozliczenia remontów i inwestycji, w szczególności największej inwestycji, czyli remontu i przystosowania gmachu na nową siedzibę 8 liceum. Czy to już jest zakończone, czy jeszcze musimy na te dane poczekać?
Jeszcze prosimy chwileczkę o poczekanie, tak?
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Nie widzę. Zamykam punkt 15. Dziękuję bardzo pani. Punkt 16. Projekt uchwały PU 1318/14 w sprawie zawierania porozumień między miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie. Bardzo proszę.
Jest jeszcze jedna uchwała. Uchwała dotyczy zawierania porozumień pomiędzy miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego. I one, ta uchwała dotyczy zasad prowadzenia punktów katechetycznych, nauczania religii innych wyznań niż katolickie. I w dwa zdania, zanim przeczytam punkty tej uchwały, jest w tej chwili taki stan prawny, że szkoła ma obowiązek nauczać religii, natomiast wśród mieszkańców Poznania są także tacy mieszkańcy, którzy są innego wyznania niż wyznanie katolickie. Im również zgodnie z ustawą o systemie oświaty powinna być, powinny mieć również lekcje religii w swoim wyznaniu i tak się to w tej chwili odbywa. Natomiast może być tak, że są religie mniejszości i tutaj akurat ta uchwała jest troszeczkę na wniosek pastora zielonoświątkowego, kościoła zielonoświątkowego, który również w swoim punkcie katechetycznym w Poznaniu, do którego uczęszczają uczniowie z pobliskich gmin, ponieważ miasto nie finansuje takich lekcji religii dla uczniów gmin pobliskich, w związku z czym potrzebne będzie takie porozumienie pomiędzy nami a okolicznymi gminami, po to, aby oni mogli partycypować w kosztach właśnie prowadzenia lekcji religii na terenie miasta Poznania i przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach miasta Poznania. Ale aby takie porozumienie mogło nastąpić, musi być uchwała Rady Miasta Poznania zgodnie z prawem, która zezwala na zawieranie takich porozumień. A więc Rada Miasta Poznania wyraża zgodę na zawieranie porozumień między miastem Poznania a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie, a szczegółowe zasady prowadzenia punktów katechetycznych oraz sposób przekazywania i rozliczania środków finansowanych na ten cel określone zostaną w zawartych porozumieniach. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta, a wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 września. I tutaj jeszcze jest jedna sytuacja wyjaśniająca. Nastąpiła taki troszeczkę błąd edytorski, w związku z czym zgłaszamy jednocześnie autopoprawkę do tej uchwały.
Michał, nie chcesz swojej uchwały?
I w podstawie prawnej był tekst jednolity i przy złym zostało poprawione. W związku z czym w podstawie prawnej, przy podstawie z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zamiast podanego dziennika ustaw z 2010 roku numer 80, pozycja 526 ze zmianami, należy wpisać dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 1115, a w podstawie prawnej przy rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 92 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zamiast podanego dziennika ustaw z 2014 roku, pozycja 1015, należy wpisać dziennik ustaw z 92, numer 36, pozycja 155 ze zmianami. Bardzo proszę o przyjęcie powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 10 za. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. W czasie dyskusji na komisji prosiliśmy o informację o to, jakich wyznań dotyczą te lekcje, do jakich szkół są przypisani nauczyciele i jaka jest liczba uczniów korzystających z poszczególnych lekcji religii w ramach tych poszczególnych zespołów wyznaniowych. Dziękuję.
Czy można tą informację uzyskać? Tak?
Jeśli można, to prześlemy na maila do końca tygodnia, tak?
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1318 w tym punkcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o Litka, bo potem będzie tragedia. Dziękuję, proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt, czyli punkt 16. Punkt 17, projekt uchwały PU 1319/14 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów. Ten projekt przedstawi pan dyrektor Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów. Jak państwo radni pamiętają, przyjęliśmy w tej kadencji uchwałę zmieniającą granice obwodów gimnazjów w Poznaniu, ale przyjęliśmy ją w takiej formie, że mamy odrębną uchwałę dotyczącą sieci i odrębną uchwałę dotyczącą wyznaczenia obwodów gimnazjów. W związku z wykładnią prawną, która wskazuje nam, że powinno to być przyjęte w jednym dokumencie, w uchwale dotyczącej i ustalenia sieci, i granic obwodów gimnazjów, pozwalamy sobie przedstawić ten projekt uchwały. On nie zawiera zmian, jeśli chodzi o obwody w stosunku do poprzedniej uchwały, z wyłączeniem zmiany obwodu gimnazjum w Kiekszu, którego to zmianę przyjęła Rada Miasta w związku z porozumieniem pomiędzy miastem Poznań a gminą Rokietnica, obejmującą 4 miejscowości gminy Rokietnica obwodem gimnazjum w Kiekszu. Do tego projektu uchwały, który państwo radni otrzymali, pozwolę sobie przedstawić autopoprawkę związaną z uzupełnieniem zapisów w tym wykazie placówek. Pozwolę sobie odczytać tę poprawkę. W projekcie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 do uchwały w części publiczne gimnazje obwodowe, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Pod numerem 3 nazwa szkoły należy uzupełnić i następujące wpisy. Gimnazjum nr 3 myślnik Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego imienia Bohaterów Czerwca 1956 roku. W tym samym załączniku w pozycji 21 w kolumnie zespół do nazwy Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych oczywiście numer 42. W tym samym załączniku w pozycji 24 w kolumnie adres zamiast ulica Piotra Skargi 10, tu był błąd, oczywiście ulica Piotra Ściegiennego 10. W tym samym załączniku numer 1 w kolumnie nazwa szkoły w punkcie 4 dopisujemy imienia Karola Marcinkowskiego, Gimnazjum Dwujęzyczne imienia Karola Marcinkowskiego i w tym samym załączniku w kolumnie nazwa szkoły Gimnazjum Dwujęzyczne imienia oczywiście Dąbrówki. I z tą autopoprawką bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tego projektu uchwały. Jeśli chodzi o opinię, opinię pozytywną przekazała nam Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność. Nie otrzymaliśmy opinii od Związku Nauczycielstwa Polskiego i spośród rad osiedli tę opinię, które otrzymaliśmy, to Rada Osiedla Nowe Winogrady Wschód opinia pozytywna, Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ opinia pozytywna i Osiedla Jana III Sobieskiego i Marsieńki również opinia pozytywna. Od razu wyjaśnię, ponieważ tam się pojawiła wątpliwość dotycząca adresu gimnazjum nr 9. On jest prawidłowo wpisany na osiedlu Wichrowe Wzgórze, natomiast na mapce ten numer 9 jest usytuowany w miejscu, w którym gimnazjum nr 9 funkcjonowało poprzednio, ale już samo oznaczenie gimnazjum jest prawidłowe na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Także tutaj pragnę wyjaśnić, że ten zapis jest prawidłowy. Po prostu no tak nieszczęśliwie ta cyfra jest umiejscowiona na mapce przedstawiającej obwód tego gimnazjum. Innych zmian, żadnych innych zmian ta uchwała w stosunku do poprzedniej sieci nie zawiera. Bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Oświaty i Wychowania. Opinia jednogłośnie pozytywna. 7 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy w imieniu klubów albo w imieniu komisji pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości? Bardzo proszę.
Dziękuję. Naszym zdaniem niezbyt szczęśliwie nastąpiła zbieżność dwóch tych projektów uchwał dotyczących sieci szkół podstawowych, którą zajmiemy się za chwilę, i sieci gimnazjów. O ile nad siecią szkół podstawowych pracowaliśmy w dyskusji, w ogóle ten projekt był od ponad półtora roku, natomiast intensywnie pracowaliśmy od początku kwietnia, o tyle nad siecią gimnazjalną nie pracowaliśmy praktycznie w ogóle w tym roku. Stąd też pewnie ten mały szereg drobnych błędów redakcyjnych, bo też komisja w ogóle nad tym projektem nie obradowała. W przeciwieństwie do sieci szkół podstawowych, sieć gimnazjalną mieliśmy ustaloną uchwałą z końca marca 2012 roku. To był już wtedy czas rekrutacji do gimnazjów, także praktycznie weszła ona w życie od września 2013 roku. I ten okres półtoraroczny funkcjonowania tych nowych, na nowo sformułowanych obwodów, bo poprzednia uchwała z roku 99 był to tylko wykaz numerów adresowych, który z wielką trudnością i rozmaitymi lukami dał się tylko przełożyć na mapę. Otóż półtora roku funkcjonowania tej mapy obwodów to czas troszeczkę za mały, żeby podjąć roztropną korektę, a z drugiej strony podejmowanie tej decyzji dzisiaj troszeczkę nam wiąże ręce, przynajmniej na początku przyszłej kadencji, Zresztą nawet czytając relacje z wydarzeń na komisji w mediach, można było przeczytać, że radni bez głosów sprzeciwu zaakceptowali podział miasta na obwody gimnazjalne, podczas gdy tak naprawdę ta dyskusja, i to czasami nawet dość burzliwa, odbyła się 2 lata temu. Myślę, że przez te niespełna 2 lata od obowiązywania tej uchwały już się pojawiły pewne uwagi do tej mapy obwodów. Myślę także, że wprowadzenie obwodów szkół podstawowych, część gimnazjów jest z tymi szkołami wręcz organicznie związana, też na pewno będzie skutkowało pewnymi uwagami do obwodów gimnazjalnych. Stąd też bardzo bym się cieszył, gdyby w przyszłej kadencji i Komisja Oświaty, i następnie Rada Miasta zajęła się korektą tej mapy, nie jej zasadniczą zmianą, bo to, jak mówię, dokonaliśmy 2 lata temu, ale korektą wynikającą z praktycznego zastosowania tego nowego podziału. Moim zdaniem podejmowanie dzisiaj tej uchwały jest przedwczesne i rozmawiając o tym z kolegami klubowymi stwierdziliśmy, że w takiej sytuacji trochę też skłoniły nas do tego pewne sygnalizowane drobne błędy redakcyjne w tym tekście. W takiej sytuacji Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się od głosu nad tym projektem uchwały, natomiast podtrzymujemy ten wygłoszony przeze mnie przed chwilą apel, żeby Rada Miasta w ciągu jakiegoś roku, czy najdalej 2, dokonała analizy funkcjonowania tych obwodów i tam, gdzie będzie to wskazane, dokonała korekty tej mapy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że nikt z Państwa nie wypowie się na ten temat? Możemy przejść do głosowania nad uchwałą. W takim razie będziemy głosować nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę o ekran do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosów w tej sprawie. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 18 osób było za, nikt nie był przeciw, 11 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zatem zamykamy punkt 17 i przechodzimy do punktu 18. To jest projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Pozwolę sobie przedstawić państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. Tak jak wspomniał już pan radny Aleksandrowicz w swojej wypowiedzi przy poprzednim punkcie, poprzednia uchwała, która dotycząca sieci szkół podstawowych i ich obwodów pochodziła z roku 1999 i rzeczywiście posługiwała się przede wszystkim nazwami ulic i numerami adresowymi, w związku z czym w znacznym stopniu ze względu na zmiany w naszym mieście nie odpowiadała już rzeczywistości. Również zmiany w poszczególnych placówkach, zmiany w naborze, w liczbie dzieci uczęszczających do placówek wymuszały konieczność przygotowania projektu, nowego projektu takiej uchwały i ten właśnie projekt dzisiaj państwu radnym przedstawiamy. On jest już, właśnie opiera się na tej zasadzie, na której opierała się już wcześniej przyjęta uchwała dotycząca gimnazjum, czyli są tutaj mapy z wyznaczonymi punktami, dzięki którym obszar, wskazanie obwodu danej placówki będzie zawsze odpowiadało zmianom, jakie mają miejsce na danym obszarze, ponieważ cały obszar, niezależnie od tego, czy pojawią się na nim nowe numery adresowe, nowe ulice, jest już obwodem danej szkoły podstawowej objęty. Prace nad tą uchwałą trwały ponad rok. Najpierw w pierwszym etapie przeprowadzono konsultacje zarówno z dyrektorami placówek, jak i z radami osiedli. Te środowiska zgłaszały rozmaite uwagi, rozmaite propozycje, często propozycje również wykluczające się. Na podstawie tej dyskusji został przygotowany wstępny projekt wyznaczenia obwodów szkół podstawowych, który to projekt później był analizowany z udziałem państwa radnych. I została w czasie tych prac wypracowana, jeśli tak mogę powiedzieć, taka ostateczna forma, którą jako już projekt uchwały przedstawiliśmy do zaopiniowania wszystkim tym zainteresowanym środowiskom, czyli Związkom Zawodowym, Radom Osiedla. Poprosiliśmy o opinię oczywiście również dyrektorów placówek i ten projekt uchwały był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Oświaty. Jeśli chodzi o opinie do tego projektu uchwały, jakie zostały przedstawione, mówię o tym projekcie uchwały, nad którym Państwo w tej chwili się będą pochylać, to nie wiem, czy Pan Przewodniczący pozwoli, że odczytam opinię wszystkich rad osiedli, tych, które z zaznaczeniem, czy została przesłana i jaka była opinia. Osiedle Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole nie przesłało opinii, osiedle Hartowo przesłało opinię pozytywną, osiedle Fabianowo-Kotowo nie przesłało tej opinii, osiedle Główna również nie, osiedle Głuszyna przesłało opinię pozytywną, osiedle Górczyn opinię pozytywną, osiedle Grunwald Południe opinię częściowo pozytywną w zakresie szkół podstawowych numer 7, 74 i 80, a negatywną w zakresie obwodu szkoły podstawowej numer 90. Osiedle Grunwald Północ nie przekazało opinii, osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki opinię pozytywną, osiedle Jeżyce, osiedle Junikowo, osiedle Kiekrz nie przesłały opinii, osiedle Krzesiny, Pokrzywno, Garaszewo opinia pozytywna, osiedle Krzyżowniki, Smochowice brak opinii, osiedle Kwiatowe również brak opinii, osiedle Ławica opinia pozytywna, osiedle Morasko-Radojowo brak opinii, osiedle Daramowice przesłało opinię negatywną w zakresie obwodów szkół 35, 48 i 60, osiedle Nowe Winogrady Południe opinię pozytywną, osiedle Nowe Winogrady Północ również opinię pozytywną, osiedle Nowe Winogrady Wschód opinię negatywną w zakresie obwodu szkoły podstawowej nr 65, osiedle Ogrody nie przesłało opinii, osiedle Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria przekazało opinię negatywną w odniesieniu do obwodu szkoły podstawowej nr 85, osiedle Piątkowo przekazało opinię negatywną w zakresie obwodów szkół SP 17 i 34, osiedle Podolany, Rataje i Sołacz nie przekazało opinii, osiedle Stare Miasto przekazało opinię pozytywną, osiedle Stare Winogrady nie przekazało opinii, osiedle Starołęka, Minikowo, Marlewo opinia pozytywna, osiedle Stary Grunwald opinia pozytywna, osiedle Strzeszyn nie przekazało opinii, osiedle Szczepankowo, Spławie, Krzesinki opinia pozytywna, osiedle Święty Łazarz opinia pozytywna, osiedle Świerczewo, Umultowo nie przekazało opinii, osiedle Warszawskie, Pomet Maltański opinia pozytywna, osiedle Wilda, Winiary, Wola i Zielony Dębiec nie przekazało opinii, osiedle Żegrze opinia pozytywna. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zniósł zastrzeżeń i uwag do tego projektu uchwały. NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania początkowo przedstawił opinię pozytywną, którą na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiciel związku wycofał. Ten projekt uchwały, który Państwo mają przed sobą, on jest w tej formie, która została wypracowana na wcześniejszych posiedzeniach Komisji Oświaty. Państwo radni przyjęli zmiany, propozycje poprawek komisji do tego projektu uchwały, które my pokażemy w takim kształcie, w jakim Państwo radni je przygotowali. Na etapie, w którym Pan Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania będzie zgłaszał te poprawki jako poprawki komisji. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana oczywiście przez Komisję Oświaty i Wychowania i tutaj są uwagi, mianowicie pozytywne zaopiniowane zostały propozycje zmian przedyskutowanych na posiedzeniu komisji, już są wymienione. Ja myślę, że Pan Przewodniczący Komisji zapewne zechce nam przybliżyć całą sytuację, albo i nie. W takim razie, proszę Państwa, zapytuję, kto z Państwa radnych w imieniu komisji, w imieniu klubów, w imieniu własnym chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze ten projekt uchwały. Cieszymy się, że po długich dyskusjach i ucieraniu się stanowisk projekt wreszcie doszedł do etapu ostatecznego przyjęcia przez komisję, a teraz trafił na sesję Rady. Oczywiście jak każdy projekt, który wprowadza dość istotne zmiany, bo ta mapa obwodów była tak naprawdę narysowana na nowo, zupełnie na nowo w stosunku do tego, co obowiązywało od 1999 roku, a część tych obwodów wręcz była jeszcze odwzorowaniem pewnych granic, które wprowadzono między obwodami szkół podstawowych jeszcze w latach 60. i 70. Jak każdy projekt, który wprowadza duże zmiany, jest to projekt kompromisowy. I rzeczywiście w kilka przynajmniej elementów tego projektu wzbudzało dość duże i często emocjonalne dyskusje. Mam wrażenie, że zaangażowani bezpośrednio w te dyskusje mieszkańcy poszczególnych osiedli czy przedstawiciele poszczególnych społeczności szkolnych doszli do pewnego konsensusu. Oczywiście kompromis polega na tym, że nigdy nikt w całości nie jest z tego zadowolony. Natomiast nie mamy wątpliwości, że uchwała jako całość jest dobrą, istotną zmianą. Porządkuje sprawę obwodów, która zwłaszcza przy szkołach podstawowych jest ważna. Obwody gimnazjalne mają oczywiście swoje znaczenie, ale nieco mniejsze. Młodzież 13-15-letnia może wedle też swojej woli i woli rodziców do szkoły wędrować trochę dalej. Natomiast dzieci w szkołach podstawowych zasadniczo wybierają szkołę w sąsiedztwie, najczęściej szkołę obwodową. Stąd też granice tych obwodów są rzeczą ważną i cieszymy się, że sprawa po bardzo długich debatach, bo odnosząc się do pierwszych konsultacji z radami osiedli, tych pierwotnych, no to jest prawie 2 lata, że po długich debatach wreszcie doszliśmy do finalizacji tego projektu. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, które w znacznej mierze było poświęcone temu projektowi uchwały, przyjęto zgodnie z postulatami osiedli. I to chciałem wyraźnie zaznaczyć, bo o tym mówiliśmy, że nawet nie zawsze zgadzając się z decyzjami samorządów osiedlowych, zawsze powinniśmy je z uwagą i szacunkiem wysłuchać i w miarę możliwości przyjąć te uwagi, które no jakby nie podważają sensu całego projektu. I właśnie zgodnie z uwagami poszczególnych osiedli i społeczności szkolnych zmienione zostały mapy obwodów 8 szkół, szkoły podstawowej numer 12, 17 i 34. To był jeden kompleks zmian, numer 40 i 85, taki druga zmiana i numery 48, 35 i 60. To jest jakby trzeci kompleks zmian, bo wszystko to są obwody sąsiadujących ze sobą szkół w tych trzech zespołach. Ponieważ nie było możliwości, żeby wcześniej szeroko zaprezentować te zmiany, to bardzo bym prosił, żeby przynajmniej te mapy obwodów w tych 8 szkołach zostały teraz po prostu zaprezentowane i to ułatwi na pewno Radzie podjęcie ostatecznej decyzji. Reasumując, uwzględniając te poprawki zgodne z projektami, z propozycjami osiedli, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości popiera ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Jan Chudobiecki. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście uwagi, które zostały zgłoszone, staraliśmy się na komisji uwzględnić na tyle, ile nie były one sprzeczne względem siebie, jeżeli tych uwag było więcej, lub jeżeli rzeczywiście uznaliśmy, że ze względu na bezpieczeństwo nawet wydłużenie nieco dojścia do szkoły będzie sensowne. Materiały dotyczące wizualizacji, czyli tych mapek, tych miejsc, w których nastąpiła zmiana, czyli komisja zaproponowała wprowadzenie poprawek, zostaną za chwileczkę przedstawione przez pana dyrektora Foligowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan dyrektor przedstawi teraz zmiany.
Bardzo dziękuję, tak? Panie Przewodniczący. Proszę. Tak jest, to są poprawki przyjęte przez Komisję Oświaty na ostatnim posiedzeniu. Pokażemy te obwody, pokażemy je w takiej formie map interaktywnych, tak żeby, jeżeli będzie jakaś wątpliwość czy pytanie, jaka tam zaszła zmiana, żeby to móc pokazać. Także po kolei bardzo prosiłbym o wyświetlanie tych poprawek komisji.
Przy szkole podstawowej numer 12, obszar 17, o właśnie tutaj kolega pokazuje, i 34, ten obszar, one były pierwotnie do 12, a w tej chwili proponujemy, żeby były
komisja proponuje
do 17 i do 34 właśnie. I to jest według koncepcji Rady Osiedli. Możemy przejść do następnej?
Która była następna? Też mi pokaż, co było.
I tutaj mówimy o szkole podstawowej 35 i do szkoła podstawowa 60. Pomiędzy tymi dwoma szkołami ten zaznaczany w tej chwili obszar przeszedł do szkoły podstawowej numer 60, a zaznaczany w tej chwili do szkoły podstawowej numer 48. I teraz jesteśmy przy szkole numer 40 i 85 i tutaj jest taka propozycja, aby ten zaznaczany w tej chwili fragment przeszedł od szkoły numer 40, bo pierwotnie był przy szkole podstawowej numer 40, żeby został przyłączony do szkoły podstawowej numer 85. I to jeśli chodzi o te poprawki radnych z ostatniej komisji, to jest wszystko w ramach tych, które zgłosił pan przewodniczący Chudobiecki.
To wszystko, tak? Rozumiem. Dobrze. Pani radna Beata Urbańska.
Ja bym chciała zgłosić poprawkę. Tutaj cały czas jest kwestia taka sporna. Dotyczy to szkoły na Inowrocławskiej i szkoły na Tomickiego. Nie wiem, czy mogę w tym momencie, może nakreślę tym osobom, które jeszcze jakby tematu nie znają i dobrze byłoby, żeby Wysoka Rada się do tego ustosunkowała. Ja tam taką krótką prezentację przygotowałam. Jeśli mogę prosić o włączenie. To jest dosłownie kilka tylko slajdów. Od slajdu numer jeden poproszę. Tam jest numer jeden. To już jest. O. To jest stan obecny rejonu szkoły 85. Na ten moment to, co jest zaznaczone strzałkami, to są ulice. Nie wiem, czy jest jakaś taka, żebym mogła pokazywać. To jest. Proszę na to odwrócić, tak? I to jest mikrofon. O. To jest cały obwód szkoły 85. I to jest w zasadzie ten teren sporny, o którym cały czas mówimy. Tu są domki jednorodzinne, ulica między innymi Miłosławska, Zaniemyska i trzy małe bloki na osiedlu warszawskim i teren na południe od ulicy Warszawskiej, park, gdzie w zasadzie to jest teren bezspólny i działki Wolność. Proszę o kolejny. Propozycja była osiedla warszawskiego, aby ta część, która tutaj należała do szkoły 85, została przeniesiona do szkoły 46, czyli te domki jednorodzinne i działki. Taka jest propozycja Rady Osiedla Warszawskie, Osiedle Warszawskie Pomyt Maltański, z czym szkoła 85 nie może się pogodzić z uwagi na to, że traci dużą część terenu. Poproszę kolejny slajd. Jednocześnie teren Rady Osiedla Śródka, o którym teraz mówimy, szkole 85, jest na tyle specyficzny, że dzieci z tego osiedla chodzą do trzech różnych szkół podstawowych. Tak było i w dużej mierze chcemy, aby tak pozostało. To jest północna część tego terenu i dzieci, mimo że to jest teren Rady Osiedla Śródka, chodzą na główną i Rada Osiedla tak to zaopiniowała, czyli tu jest studzienna, główna, te dzieci nadal mają chodzić do szkoły podstawowej na ulicę główną. Poproszę kolejny slajd. Tu jest z kolei też teren Rady Osiedla Śródka, gdzie jest Zagórze. Dzieci z Zagórza cały czas chodzą na Garbary i też Rada tak to opiniowała, żeby to pozostało. Kolejny slajd. To są też nowe bloki, które są, czy nowe apartamentowce, które są na Zagórzu. Rada Osiedla Śródka, natomiast dzieci będą chodziły na Garbary, 30 nowych mieszkań. No mamy nadzieję, że tutaj ta szkoła na Garbarach też będzie miała kolejne dzieci. Poproszę, kolejne dwa to są też z bliska te bloki, to są nowe inwestycje, które dzieją się na terenie Rady Osiedla Śródka, natomiast dzieci chodzą na Garbary. I jeszcze raz proszę pomniejszyć ten teren sporny. Propozycja i Rady Osiedla, i Szkoły 85 jest taka, żeby ta część północna, łącznie tutaj z trzema blokami małymi na osiedlu warszawskim, pozostała przy Szkole 85, czyli tu są domki jednorodzinne plus trzy małe bloki, natomiast całe południe, całe działki, i tak większość tych dzieci chodzi na Inowrocławską, aby to pozostało. Tu terenem spornym w zasadzie są te trzy małe bloki, tu jest kilkoro dzieci. Na ten moment też to wygląda w ten sposób, że część dzieci chodzi tutaj do szkoły 85, a część chodzi na Inowrocławską. Rada Osiedla prosi, wnioskuje o to, żeby te bloki pozostały przy Tomickiego, żeby ta szkoła mogła spokojnie się też rozwijać. I taka jest propozycja kompromisowa, taka jest też nasza poprawka. Zanim przejdziemy do kolejnego slajdu, chciałabym, żebyśmy Państwo zobaczyli. Tu jest taki wolny teren, który był i pozostaje przy osiedlu warszawskim. I teraz proszę o kolejne zdjęcia. Na tym terenie w najbliższych 2 latach powstaną kolejne wieżowce i to będą kolejne bloki, z których dzieci będą chodziły do szkoły na Inowrocławskiej. Proszę kolejne zdjęcie, tak to będzie wyglądało. To są wieżowce i jeszcze kolejne. Jak to się powiększymy tutaj, przynajmniej z informacji, które uzyskałam i które gdzieś znalazłam w internecie, to jest zakończenie inwestycji 2017, 242 mieszkania. Nawet gdyby w co trzecim mieszkaniu było jedno dziecko, to szkoła na Inowrocławskiej spokojnie, myślę, że będzie musiała się rozbudowywać i tych wszystkich dzieci nie pomieści. I ostatnie, taka mapka. To jest ta propozycja Rady Osiedla. Tu jeszcze raz pokazujemy, że dzieci z Głównej chodzą na Główną. Proszę teraz południe tej mapki. Zagórze, na Zagórze. I tylko ta część tutaj z trzema małymi blokami chcemy, aby pozostała przy Szkole Podstawowej 85. Działki Wolność, dzieci z działek Wolność będą chodziły do szkoły na Inowrocławskiej. Ja wiem, że jest to teren sporny, dlatego że tam jest kilkoro dzieci. kilku z nich chodzi do 85, kilkoro chodzi do Inowrocławskiej. Natomiast, szanowni państwo, obwód nie ustalamy na obwody szkół podstawowych, nie będą ustalane ani na miesiąc, ani na rok, tylko na dłużej. I patrzmy też na te wszystkie inwestycje, które się tutaj zadzieją. Chciałabym, żebyśmy globalnie na to spojrzeli, tak? Jeżeli powstanie ta inwestycja na Krańcowej, ja bardzo mocno w to wierzę i też kibicuję, to tych dzieci będzie wtedy więcej. Natomiast na ten moment prośba, żeby te trzy bloki pozostawić przy szkole 85, a nawet jeżeli rodzice będą protestowali i będą chcieli, żeby te dzieci, jeżeli będzie taka sytuacja, oczywiście chodziły do Inowrocławskiej, to ja myślę, że wtedy nie ma problemu, żeby to jedno, czy dwoje, czy troje dzieci jeszcze przyjąć na Inowrocławską, tak? Bo ja nie mówię o 10, o 20, tak? Tam jest bardzo niewielka ilość dzieci. Natomiast dla szkoły 85 to jest bardzo ważne, bo tak jak mówiłam, tu jest specyficzna sytuacja. Dzieci z tego osiedla chodzą do trzech różnych szkół podstawowych. Dlatego składam poprawkę, która tym różni się od propozycji wypracowanej przez komisję, że te trzy małe bloki na Warszawskiej, to są bloki Warszawska 75 do 91, pozostały przy szkole 85, pozostały. Natomiast całe działki Wolność i ten teren parku przejdzie do osiedla Warszawskiego.
Rozumiem, że pani radna złoży tę poprawkę na piśmie, tak? Za chwilę?
Już zaraz złożę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Byłam inicjatorką spotkania między państwem z jakby reprezentującym obwód szkoły 46 i obwód szkoły 85. Wydawało mi się, że doszło tutaj do przynajmniej tak jakby sprawiały osoby obecne na spotkaniu, sprawiały wrażenie, że jakby no jest wola kompromisu. W tej chwili jestem zdziwiona, że wprowadzamy to poprawkami. Wydaje mi się, że nie do końca będzie to w porządku wobec tych, którzy wypowiedzieli się w tej kwestii i którzy już zakładają, że skoro się wypowiedzieli, to już tak będzie. Ja zaproponowałam na komisji przyjęcie takiego stanowiska, że Rada Miasta, znaczy komisja miała wnioskować, ale koniec końców nie zostało jakby to stanowisko sformułowane. Że jest jakby intencja, żeby Rada przyszłej kadencji wróciła do obwodu tych dwóch szkół. Boję się sytuacji takiej, że tak naprawdę obojętnie jaką decyzję w tej chwili podejmiemy, to ktoś będzie się czuł pokrzywdzony. I boję się sytuacji takiej, żeby ta sytuacja nie przeniosła się na jakby nastroje dzieci. Pamiętam swego czasu antagonizmy między dziećmi ze szkoły 22 i 57 na Woli i na Smochowicach. Myślę, że no, nie powinniśmy jako radni jakby do takiej sytuacji dopuścić. No, nie chcę mówić o jakichś ustawkach i tego typu rzeczach, ale no bałabym się tutaj jakby takiego ustalenia konfliktu, a obojętnie jaką sytuację podejmiemy, ten konflikt na razie istnieje, wbrew temu, co rokowały spotkania z mojej inicjatywy, które wydawało się prowadzą ku kompromisowi. I pytanie do szanownych państwa radnych, czy nie dobrze by było jednak zawrzeć takiej uwagi, nie wiem w jakiej formie, jak to formalnie można by było uwzględnić, że Rada Miasta przyjmując tą uchwałę, ja bym tu nie wprowadzała poprawek, bo tak jak mówię, no poprawki jakby zawsze idą wbrew komuś, kto już się jakby oswoił z tym, że sytuacja jakby będzie wyglądała tak, a nie inaczej, czy obwód tak, a nie inaczej. Tym bardziej, że jak wiemy, wypowiedzieli się rodzice z trzech bloków i no też no już w tej chwili jakby oswoili się z tą propozycją, która jest nam dzisiaj przedstawiana bez poprawki. Dlatego pytanie takie do państwa radnych, czy nie dobrze by było zawrzeć sugestię, że przyjmujemy jakby tą uchwałę. Natomiast komisja, Rada Miasta widzi zasadność powrotu do dyskusji o tych dwóch obwodach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, ta dyskusja się już toczyła na Komisji Oświaty. Ja chcę tylko powiedzieć tak, że pierwotne stanowisko Rady Osiedla Warszawskie Pan Maltański byłoby do Michała wszystkie dzieci chodziły do szkoły osiedlowej, bo tak jest granica osiedla. Natomiast rzeczywiście rozumiejąc trudną sytuację szkoły 85 I to, że jak gdyby taki podział właśnie nie spowoduje podziału wśród dzieci, bo kiedy podział od Mnińskiej do Michała, te dzieci będą przynależały do rejonu szkoły 85, jak gdyby nie ma wpływu, bo to jest takie jak gdyby autonomiczne osiedle, no to stwierdziliśmy, że rzeczywiście, jeżeli jest taka trudna sytuacja, to Rada Osiedla Warszawskie Pomed Maltańskie ustępuje i dzieci, od mimo że są na osiedlu warszawskim Pomed Maltańskim, od Mnińskiej będą chodziły. Zresztą też jest stosunkowo blisko dla tych dzieci, nie ma dla tych dzieci problemu. Natomiast problem jest, ponieważ w tej poprawce pani radna proponuje podzielić osiedle spółdzielcze Pomed. Osiedle spółdzielcze Pomed składa się z 4 wieżowców i tych 3 małych bloków. Wszystkie dzieci spotykają się na jednym boisku piłkarskim, na jednym placu zabaw i pani proponuje teraz podzielić te dzieci, które na co dzień popołudniami razem się bawią, żeby szły na przystanek tramwajowy i jechały na Tomickiego tramwajem, 6-latkowie z mamami, a druga część tych osób szła pieszo do szkoły 46. Czyli tutaj jak gdyby budujemy pewien antagonizm, bo wchodzimy i dzielimy jedno osiedle. Tak? Jedno osiedle spółdzielcze, które wspólnie przebywa. My teraz dzielimy... Ja byłem w takiej sytuacji, że mieszkając na jednym osiedlu, chodziłem do szkoły na jednej stronie osiedla, chodziłem do szkoły na drugą stronę osiedla. Nie był to dla mnie komfort. Nie był to dla mnie komfort, bo zawsze byłem ten skądś tam. Natomiast w ogóle... O ilu dzieciach mówimy? Jeżeli to ma ratować szkołę 85, to chciałem powiedzieć, że w przyszłym roku będzie to jedno dziecko. W roku następnym 4 dzieci. W roku następnym 4, w następnym 4, potem 2, a potem w ogóle. Bloki się starzeją. Chciałbym też powiedzieć, że nawet Państwo pewnie nie zauważyli, bo nigdy nie robiłem z tego powodu rabanu, na osiedlu warszawskim Pomed Maltańskim były 2 szkoły podstawowe. Kiedy pan prezydent Frankiewicz zaproponował likwidację jednej, bo rzeczywiście dzieci nie było, zgodziliśmy się na to. Również kiedy pan prezydent Frankiewicz zaproponował likwidację nam gimnazjum, bo rzeczywiście nie cieszyło się popularnością, nie robiliśmy z tego problemu. Uznaliśmy, że starsze dzieci mogą śmiało chodzić czy na główną, czy do Antoninka. I ostatnio, ponieważ rzeczywiście tych dzieci na osiedlu warszawskim jest coraz mniej, zgodziliśmy się na zlikwidowanie jednego z 2 przedszkoli. Jak Państwo wiecie, również nie robiliśmy z tego rabanu. Osiedle się starzeje. Natomiast oczywiście nie ma problemu, kiedy ten blok, który ma powstać od 15 lat, jak Pani zakłada, że on powstanie w 2 latach i rzeczywiście tam będą dzieci, no to nie ma problemu zmiany obwodu szkoły. Natomiast, ale jest problem podziału osiedla spółdzielczego i dzieci, które w tak małej grupie, jeśli to będą 4 osoby, tak, bawią się z dziećmi, gdzie jest 20 osób, no to one będą na tym osiedlu prześladowane, bo nie chodzą do tej właściwej szkoły. I dlatego tutaj jak gdyby sprzeciw, również no, wola rodziców jest taka, że rodzice mają bliżej do 46, idą pieszo, nie muszą iść na tramwaj, kupować biletu tramwajowego i jechać na Tomickiego. I to komisja jakoś dwukrotnie uwzględniła i apeluję, żeby dzisiaj zostawić tak, jak proponuje komisja, a rzeczywiście, jeśli tych dzieci przybędzie po wybudowaniu bloku i nie będą się mieściły w szkole 46, chociaż z danych demograficznych niestety wynika, że z roku na rok dzieci w szkole 46 będzie coraz mniej. No i ciężko by było zlikwidować ostatnią szkołę na osiedlu, bo będzie dzieci mniej. No niestety osiedle się starzeje. I też liczyliśmy na bloki, przecież liczymy również, że powstaną kiedyś bloki na osiedlu maltańskim, tak? Liczyliśmy, że bloki, które powstały przy Mogileńskiej przyniosą nam... Nie, bo to po prostu jest wynajmowane studentom. Tam zaledwie na kilkaset mieszkań jest 100 mieszkańców osiedla i to w większości osoby starsze, a te, które nie są zameldowane, to są studenci. I tam dzieci z tych bloków jest 5. Po prostu nie ma dzieci. Ale jeszcze raz powtarzam. Zgodziliśmy się, żeby 1/4 osiedla od Mnińskiej chodziła do szkoły 85 i to jest na kompromis Rady Osiedla Warszawskie Pomed Maltańskie. Natomiast tutaj mówię, no prowadzimy pewne spory w środek osiedla i uważam, że to dla tych dzieci nie jest korzystne. Natomiast oczywiście, jeśli dzieci będą chciały pójść do szkoły 85 z jakiegoś powodu, nikt nie będzie im tego zabraniał.
Dziękuję bardzo. Pani radna Beata Urbańska.
pan radny zawsze, jakby, kiedy rozmawiamy na ten temat, prowadzi taką dyskusję, jakoby jedna szkoła zmieniała, czy szkoła 85 zmieniała granice i cokolwiek zabierała. Ja tylko przypomnę, że te trzy bloki, o których mówimy, one teraz są w granicach, w obwodzie szkoły 85. I z jednej strony pan mówi o tym, że robił pan konsultacje, że rodzice dzwonią, a z drugiej strony przed chwilą pan powiedział, że tam prawie w ogóle nie ma dzieci, tam jest jedno, dwoje dzieci, to ja się pytam, z kim pan prowadził tę konsultację? Skąd pan zbierał te podpisy od dziadków, którzy nie mają już dzieci? Bo ja nie bardzo mogę to zrozumieć. To jest po pierwsze. Po drugie, naprawdę, jeżeli spojrzymy na granicę, to tym blokom jest bliżej do Tomickiego. Ja nie mówię o wysokich blokach, tak, gdzie one już ciążą do Inowrocławskiej. Natomiast w związku z tym, że ten teren szkoły 85 jest tak mocno okrojony, dzieci chodzą do trzech szkół podstawowych, jeżeli mówi pan o tym, że będziemy za chwilę wracać do tego tematu, pozostawmy te trzy bloki tak, jak one teraz są, tak? My mówimy o jednym, dwojgu, trojgu dzieci. Obawiam się, że dla szkoły 85 to jest bardzo ważne, każde dziecko. Szanowni państwo, spójrzcie też na jeszcze jedną rzecz. To jest teren Rady Osiedla Śródka i tam, gdzie jest szkoła 85, to jest szczególnie trudny teren, tak? Z jednej strony mówimy o rewitalizacji, z drugiej strony Śródka umiera. Tam jest coraz mniej, tam już prawie w ogóle nie ma dzieci, tak? Dlatego dla tej szkoły każde dziecko jest naprawdę na wagę złota i bardzo zależy na tym szkole, aby te dzieci i te trzy bloki pozostały przy szkole 85. Ja też może tylko powiem tak, bo nie podoba mi się trochę taka właśnie taka rozmowa, że to jedna szkoła, drugi coś zabiera. I trochę przykro mi, że mówi też o tym radny, bo radny miejski, a radny osiedlowy, skądinąd przeze mnie do tej pory bardzo ceniony. I pan radny też w swojej gazetce osiedlowej, ja tylko powiem może jak pisał o tej szkole 85 i o Radzie Osiedla Śródka. Pisze, że ta szkoła nie cieszy się popularnością wśród rodziców, że grozi jej likwidacja. Wymyślono więc zatem, że kosztem naszych dzieci, czyli radnego Grzesia, będzie się tę szkołę ratować. Szanowni państwo, taką gazetkę radny Grześ wysyłał do wszystkich mieszkańców, okłamując mieszkańców, tak? Mówiąc, że szkole grozi już dzisiaj likwidacja, że jest tam jakiś problem. No rzeczywiście, z jednej strony Śródko umiera, a z drugiej strony upieranie się naprawdę przy tych trzech małych blokach, przy tych kilkorgu dzieci, jeżeli z drugiej strony mamy działki, które cały czas przejdą pod warszawskie. Tam na tych działkach jest dużo więcej dzieci. No, kompromis, to co dzisiaj, jeżeli ta poprawka nie zostanie poparta, to nie będzie kompromis. To będzie po prostu czerwona kartka ze strony radnego Grzesia do szkoły 80.
Proszę jedno zdanie.
Jedno zdanie. Ja bym nie chciała, żeby na ostatniej sesji podejmowane były właśnie w ten sposób decyzje. Naprawdę na tym terenie jest miejsce i dla szkoły podstawowej na Inowrocławskiej, dla Tomickiego, dla Garbar i dla Głównej. Tylko trzeba to mądrze rozlokować.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja oczywiście się zgadzam, że jest miejsce dla wszystkich szkół, tylko dlaczego ma być to kosztem dzieci i rodziców? Dlaczego dzieci po to, żeby ratować szkołę 85, mają jeździć do szkoły tramwajem, 6-letnie dzieci, dużo wcześniej wstawać, jak mogą do pobliskiej szkoły iść pieszo, a rodzice przy okazji zrobią zakupy? No dlaczego kosztem rodziców? No tego nie rozumiem, tak? Bo abstrahuję również od tego, że niestety, ale rodzice znają wyniki egzaminów końcowych klas szóstych i wiedzą, jakie są wyniki w 85 i jakie są w 46. Niestety to też powoduje takie, a nie inne zdanie rodziców. No niestety, no bardzo mi przykro, może te wyniki się w 85 poprawią i rodzice zmienią zdanie. Natomiast dzisiaj wyniki są publikowane wszem i wobec. 46. najlepsza szkoła miejska w Poznaniu. Natomiast 85 niestety no na dole. No i niestety to też rodzice czytają. No i bardzo mi przykro, ale rodzice chcą posyłać dzieci do dobrej szkoły i chcą tą szkołę, żeby była blisko. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego dzielimy osiedle spółdzielcze Pomet na dwie strony. No proszę państwa radnych o to, żeby nie dzielić dzieci. To, co można było nie zrobić kosztem dzieci, zostało przez Radę Osiedla zrobione i dzieci od Mnińskiej do Michała chodzą do szkoły 85, tam jest ich rejon i na to się zgodziliśmy. I więcej, nie widzę potrzeby dzielenia jednego osiedla na dwie części.
Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta sprawa zajmowała najwięcej czasu na komisji. Wydawało się, że rzeczywiście udało się dojść do pewnego porozumienia i to, co zostało ostatecznie przyjęte przez komisję, wydaje się rzeczą chyba w tej chwili najlepszą. Naprawdę odnoszę wrażenie, że tutaj jakieś elementy emocjonalne rządzą tą chęcią dokonania zmiany tych ustaleń, które zostały przyjęte po kilkakrotnym spotkaniu się również z mieszkańcami. Także, drodzy Państwo, proponuję jednak przyjąć stanowisko, jakie komisja przyjęła ostatecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pani radna podtrzymuje swoją poprawkę, tak? A zatem będziemy najpierw głosować właśnie nad tą poprawką. A zatem, proszę Państwa, proszę ekran do głosowania. Będziemy głosowali. Ja rozumiem, że jest jeszcze głos, żeby graficznie przedstawić tę poprawkę. Czy pani radna jest w stanie przedstawić taką poprawkę? Bardzo proszę, pani radna Beata Urbańska.
Tak? Tak, oczywiście. Ja bardzo proszę, też przygotowana jest ta mapa z tą poprawką, tak żebyście wszyscy Państwo mogli to... Tutaj chodzi o trzy bloki, o poszerzenie. To jest ten... To jest ten teren, o którym my teraz mówimy, czyli trzy dodatkowe bloki. Natomiast do tej pory też dzieci z tych bloków właśnie chodziły do szkoły 85, mimo że przez cały czas to osiedle było podzielone, tak?
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz? Nie, dziękuję bardzo. A zatem możemy głosować, proszę Państwa. Będziemy głosować w sprawie dotyczącej poprawki, którą zgłosiła pani radna i ją przedstawiła. Czyli Państwo radni wiecie, czego poprawka dotyczy i proszę, żebyście Państwo swoją wolę wyrazili w formie głosowania. Kto jest za poprawką, kto jest przeciw poprawce i kto się wstrzymuje od głosu? Przypominam, poprawka pani radnej Beaty Urbańskiej. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik tego głosowania. 9 osób było za, 16 osób było przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, że Rada poprawki nie przyjęła. Możemy zatem przejść do przegłosowania całej uchwały i proszę w tym momencie o ekran do głosowania. Będziemy
bardzo
głosowali.
Przepraszam, panie przewodniczący, tak? Jeszcze poprawkę komisji, bo jest zgłoszona jako poprawka tak. Komisji.
Tak jest.
Bardzo przepraszam.
A zatem poprawka komisji, tak? Teraz będziemy głosowali w sprawie poprawki zgłoszonej przez komisję. Proszę o ekran do głosowania. Przypominam, głosujemy nad poprawką zgłoszoną przez komisję. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik tego głosowania. 27 osób było za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada poprawkę komisji przyjęła. I teraz możemy głosować nad całym projektem uchwały. Bardzo proszę o ekran do głosowania i proszę o głosowanie dotyczące całego projektu uchwały. Dziękuję, proszę o wynik. 27 osób było za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła.
Bardzo proszę. Państwu radnym.
Dziękuję panu dyrektorowi. Pan prezydent Jaworski chciał dwa słowa powiedzieć. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, za ten wynik głosowania, za to, że zechcieliście państwo pozytywnie zaopiniować obie uchwały dotyczące obwodów szkół w Poznaniu. Dziękuję za pracę Komisji Oświaty pod przewodnictwem pana Jana Chudobieckiego. Dziękuję poszczególnym radnym z komisji, w szczególności panu Przemysławowi Aleksandrowiczowi, który przy tej pracy. Dziękuję przede wszystkim Wydziałowi Oświaty, tu w obecnych panu dyrektorowi Foligowskiemu i pani kierownik Anioł. Dziękuję w ogóle państwu za tą współpracę i kadencyjną, myślę, że w imieniu też swojego poprzednika, ale przede wszystkim swoją pracę nad tematami oświatowymi. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim państwu. Dziękuję serdecznie.
A ja dziękuję panu prezydentowi w takim razie za wypowiedź i możemy zamknąć punkt 18 i przejść do punktu 19. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do końca tego roku. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładam jak co roku właściwie projekt uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków deszczowych i roztopowych w mieście Poznaniu za pomocą kanalizacji miejskiej. Kalkulacja cen za chwileczkę szczegółowo zostanie omówiona. Obowiązywać, ta propozycja obowiązywać ma przez cały rok 15. Właściwie od kilku lat, od 2011 roku proponujemy dwie grupy taryfowe. Mówiąc ogólnie, pierwsza to jest grupa nazywana przemysłową, druga mieszkaniową. Precyzyjnie ujmując, są to obszary przemysłowe, handlowe, usługowe, składowe, bazy transportowe, drogi, parkingi. W drugiej to są osiedla mieszkaniowe, nieruchomości z zabudową również jednorodzinną lub też sakralną. Dla przypomnienia, od 2010 roku taryfa nie uwzględnia powierzchni dachów ze względu na wyrok, który po 2009 w lutym 10 zapadł i wykluczył powierzchnię dachów z zakresu tych działań. W skrócie, propozycja kształtuje się w ten sposób, że w roku 2003 dla grupy pierwszej było to 5,23 zł, dla grupy w roku 14 5,72, dla grupy drugiej mieszkaniowej 4,72, obecnie propozycja jest 5,10 i dla przypomnienia, rok wcześniej taryfa była dość niska ze względu na to, iż nie uwzględniała wcześniej o rok uwzględnionego przeglądu pięcioletniego, który był bardzo kosztotwórczy i taryfa wówczas była wyższa. Jeśli chodzi o strukturę kosztów, to tu musimy uwzględniać czynniki takie jak wartość niezbędnych przychodów, tak to wskazuje rozporządzenie. Są to w skrócie mówiąc koszty niezbędne do funkcjonowania kanalizacji, ilość odprowadzanych ścieków i tutaj wartość niezbędnych przychodów dla grupy pierwszej jest ponad 4,7 miliona, dla grupy drugiej ponad 1,4 miliona, ścieki 830 metrów sześciennych na rok ponad w grupie pierwszej, w drugiej 275 metrów sześciennych ponad. Tutaj tylko informacja, jak wyglądają współczynniki alokacji. Właściwie sprowadzają się one tylko i wyłącznie do procentowego udziału w kosztach, jak również w ilości generowanych ścieków deszczowych, odprowadzanych ścieków deszczowych. Podsumowanie, dolny wiersz, roczne przychody z odprowadzania ścieków to są właściwie koszty, tutaj definiowane jako przychody, to jest ponad 6 milionów 100, to jest część, która jest udział w kosztach powierzchni poza pasem drogowym. sumarycznie na końcu pokaże, że jest to ponad 14 milionów, jeśli chodzi również o przestrzeń drogową. Tutaj jest informacja, jakie to wprowadzenie taryfy przyniesie skutki, jak będzie odczuwalne dla odbiorców usług w trzech grupach. Dom jednorodzinny, dla przypomnienia, dachy tutaj nie wchodzą w ogóle w taryfikację. Są to utwardzone powierzchnie, które jednoznacznie odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji miejskiej. Z reguły to są podłączenia za pomocą instalacji. I w roku 15 z 47 w 14 będzie to wynosiło przy tej propozycji 51 zł rocznie. Dla małej firmy, tu już jesteśmy w grupie pierwszej, tej przemysłowej, z 2615 zł wzrośnie na 2860. Dla dużej, już o większej powierzchni, z 26 150 do 28 600 zł. Taka będzie odczuwalność po stronie usługobiorcy. Tutaj wyjaśnienie właściwie wzrostu ceny. Wszystkie koszty, które są uwzględniane tutaj przy wyliczeniu taryfy, są wyodrębnione i najpierw wymienię wszystkie, potem skupię się na żółtych polach, które właściwie są tutaj, mają znaczący wpływ na wysokość. Odpisy umorzeniowe, to jest pierwszy wiersz, z 7 851 na 8 milionów 893. Mamy tutaj wzrost. Dotyczy to nowo wybudowanych, przyjętych w użytkowanie kolektorów. Odpisy umorzeniowe, czyli umniejszenie wartości początkowej, wartości księgowej środka trwałego o koszty zużycia instalacji. Druga pozycja, wynagrodzenia pozostają bez zmian. Energia, jest to niewielki wzrost, również wynikający z, jak gdyby, z przyrostu materii. Odpady, opłaty za korzystanie z gruntu, to są tak zwane odszkodowania za instalacje ujawniane jak gdyby na bieżąco na majątku miasta, wcześniej tak zwane niczyje. I tutaj te odszkodowania rzeczywiście realnie są wypłacane. Opłata za korzystanie ze środowiska to jest opłata odprowadzana do marszałka, wynika również z przepisów. Opłata ta jest tutaj wyższa również ze względu na, po pierwsze, przyrost materii, a bo tutaj jeszcze chciałam dodać, że to są opłaty te nieobciążone jak gdyby tutaj opłatą karną, bo z dostosowaniem do wylotu, do wymagań. Jeśli chodzi o usługi obce, tutaj mamy spadek kosztów, ponieważ w ubiegłym roku był realizowany przegląd pięcioletni, który wymagał również dodatkowych zabiegów utrzymaniowych, dość znaczących. To było czyszczenie, przeglądy, kamerowanie i pewne naprawy niezbędne do zrealizowania przeglądu. I tutaj zakładamy pewną oszczędność na skutek tych czynności wykonanych w roku poprzednim. Sumarycznie koszty uwzględniane przy taryfikacji z 12, z prawie 13 milionów wzrastają do 14 milionów 234 835 zł. Jednakże dla tych przestrzeni poza pasem drogowym, jak wcześniej mówiłam, to jest 6,1 miliona. Dodatkowo tutaj w projekcie proponujemy też od roku 11 opłatę przyłączeniową, która niezmiennie, jej wysokość pozostaje niezmienna od 11 roku. Jest to dla przyłącza mniejszego 553 zł, dla przyłącza większego 773. Jeśli chodzi o ilość tych zawieranych umów, to tutaj średnio jest to do 20 sztuk rocznie, aczkolwiek tutaj sygnalizuję, że jakby ilość tych umów nie odzwierciedla powierzchni, bo częstokroć są to wielkopowierzchniowe przyłącza osiedli mieszkaniowych na przykład. Jeśli chodzi o dochody, jakie tutaj generujemy, to w 2012 było to niewiele ponad 5 milionów, w 2013 6. Obecnie prognozujemy, że będzie to 6,5 miliona. Jeśli chodzi o liczbę umów zawartą, to wzrastało, w 2011 było to 937, w 2012 1024, w 2013 1176 i w 2014 obecnie mamy 1326 umów. Co istotne, w pierwszej grupie, czyli z firmami, z osobami prawnymi, mamy zawartych 1066 umów, z osobami fizycznymi 280 sztuk, razem 1326. Dziękuję bardzo. To byłoby wszystko tak pokrótce. Dziękuję za uwagę i proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Ta uchwała ma opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, opinia negatywna. Za głosowały 3 osoby, przeciw głosowały 4 osoby, 4 osoby się wstrzymały. Czy także jest opinia Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, opinia pozytywna. 6 osób było za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Kto z Państwa radnych i w czyim imieniu chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Szymon Szynkowski, w czyim imieniu? Komisji, klubu własnym?
Klubu.
W imieniu klubu. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, z tym, że ja chciałbym w imieniu klubu złożyć wniosek formalny, ponieważ od kilkudziesięciu minut odbywa się pod Urzędem Miasta pikieta Solidarności w sprawie sytuacji w Posum. Delegacja przybyła tutaj na salę w liczbie kilkorga osób. Myślę, że zadośćuczynienie prośbie delegacji Solidarności, aby mogła w tym momencie krótko, bo taka jest deklaracja, 2-3 minuty, zabrać głos i przedstawić swoje postulaty, jest postulatem właściwym. W związku z tym składam wniosek formalny w tej chwili o rozszerzenie porządku obrad, o punkt przedstawienie opinii delegacji Solidarności w związku z sytuacją w Posum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec takiego wniosku formalnego proszę o ekran do głosowania. Będziemy głosowali nad tym wnioskiem. Tak? O rozszerzenie porządku obrad o ten właśnie punkt. Jako punkt 19a. Bardzo proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w związku z tym wnioskiem. Przypominam, wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który został przedstawiony przez pana radnego Szynkowskiego. To proszę o zresetowanie tego wyniku. Tak jest, nie? Dobrze, wszyscy oddali głos. Dziękuję bardzo, proszę o wynik tego głosowania. 16 osób było za, 3 osoby były przeciw, 10 osób wstrzymało się. Stwierdzam, że Rada rozszerzyła. A przepraszam bardzo, nie ma bezwzględnej większości, czyli niestety wniosek nie zyskał aprobaty stosownej większości. W związku z tym powracamy do dyskusji nad punktem. Dziękujemy. Wracamy do dyskusji nad punktem dotyczącym zatwierdzenia taryf. Czy ktoś w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę, możemy głosować w sprawie dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych. Bardzo proszę o ekran do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 19 osób było za, 10 przeciw, 1 wstrzymała się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykamy zatem ten punkt. i przechodzimy do punktu 20. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2014. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok bieżący. Zmiany to dotyczą planu wydatków, który stanowi załącznik w punkcie rzymskim 10. I w związku z faktem, iż niewykorzystane zostały środki na zadania związane ze wspieraniem Centrów Integracji Społecznej, proponujemy przesunięcie z kwoty 750 tysięcy złotych, kwotę 111 725 zł do zadania realizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, który to wydział w ubiegłym, w tegorocznym programie miał o ponad 230 tysięcy obniżone środki z uwagi na to, iż brakowało ich w momencie, kiedy program był uchwalany. A środki niewykorzystane na Centra Integracji Społecznej pojawiły się w związku z faktem, iż jedno z centrów prowadzone przez szkołę Barki ma komornika. W związku z tym, zgodnie z opinią naszego biura prawnego, nie mogliśmy przez minionych 8 miesięcy przekazywać środków na te działania, a wcześniej nie została na początku roku podpisana z Barką umowa. W związku z tym uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie tegoż projektu.
Bardzo dziękuję. Uchwała była opiniowana przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia pozytywna, 7 jednomyślna, 7 osób było za. Czy ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie? Nie widzę, zatem możemy głosować. A, przepraszam, pani Barbara Sadowska, tak? Chciała zabrać głos. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja reprezentuję Fundację Barka, a przybyłam tutaj, żeby prosić Państwa o nieprzyjmowanie tej uchwały i podjęcie decyzji o wsparcie Stowarzyszenia Szkoła Barki. Jak jeszcze raz powtarzam, nie dotyczy kwestia Fundacji Barka, tylko Stowarzyszenia Szkoła Barki. Stowarzyszenie Szkoła Barki jest programem, który usamodzielnił się w 2004 roku z działań, które prowadziła Fundacja Barka. Jest to Centrum Integracji Społecznej, które ma charakter historyczny, gdyż na bazie tego doświadczenia w ogóle powstała ustawa o zatrudnieniu socjalnym i takie centra integracji społecznej w Polsce powstawały. Stowarzyszenie realizowało w 2007 roku projekt unijny. Był to projekt na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i z tego tytułu finansowania tego projektu część kosztów została uznana za koszty niekwalifikowalne. Stąd powstało zadłużenie, które próbowaliśmy przez wiele lat spłacać i ono jest spłacane regularnie. W zeszłym roku rzeczywiście komornik, ponieważ Centrum Integracji nie miało środków, żeby zwracać te pieniążki w takich ratach, jak to było ustalone, komornik zajął konto stowarzyszenia. Ale z pomocą przyszła Fundacja Barka i w tym roku jest podpisana ugoda z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Barka przystąpiła do długu stowarzyszenia. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby to stowarzyszenie mogło funkcjonować. Powstał nowy kompleks budynków w Poznaniu na Zawadach. Są tam świetne warunki do rozwoju Centrum Integracji Społecznej. Mam też pismo od dzisiaj od radcy prawnego, jako że tak naprawdę myślałam, że ta ugoda jest równoznaczna z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Okazało się, że jeszcze musiało być oddzielne pismo o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Także mam takie pismo, które brzmi: Szanowna Pani, uprzejmie informuję, iż w związku z zawartą ugodą o przystąpieniu Fundacji Barka do długu w dniu, Stowarzyszenia Szkoła Barki w dniu 3 września Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje pismo do komornika z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Stowarzyszeniu Szkoła Barki. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że ta dotacja była przeznaczona w budżecie miasta, że Centrum Integracji działa bardzo też przedsiębiorczo, jest w stanie wypracowywać część środków. Jednak ważne byłoby, żeby ta dotacja została przywrócona Stowarzyszeniu Barki za cały rok, gdyż te koszty zostały poniesione i w dużej mierze przy wsparciu samej Fundacji Barka, co też ją bardzo obciążało. Także liczę, że Państwo, czy może są jakieś pytania, to chętnie odpowiem, ale byłaby to wielka sprawa, ponieważ też trzeba wiedzieć, że jest to sprawa jakiegoś dobra publicznego, które tutaj realizujemy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Urszula Malikowska.
Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie było pani na naszej komisji i że nie mogliśmy tego usłyszeć na komisji, kiedy zajmowaliśmy się tym problemem. I chciałam zapytać panią dyrektor, na komisji usłyszeliśmy również tą historię i tam wyraźnie pani dyrektor przedstawiała, że nie można tej dotacji jakby stowarzyszeniu w tej chwili przyznać. Jak to formalnie i prawnie wygląda? Czy jeżeli faktycznie przyznamy tą dotację, to czy to będzie zajęte od razu komorniczo? Jak to jest? Dziękuję.
Jeśli można, prowadzimy korespondencję w tej sprawie od ubiegłego roku, gdzieś od półrocza. Już w ubiegłym roku komornik zajął konto. W związku z tym my nie mogliśmy, mimo zaplanowanej ogólnej kwoty 750 tysięcy złotych na wszystkie CIS-y funkcjonujące na terenie Poznania, nie mogliśmy podpisać umowy z Barką, jako że komornik dalej to konto zajmuje. Rezerwowaliśmy dla tego CIS-u kwotę 241 800 zł do ubiegłego miesiąca. Ponieważ do ubiegłego miesiąca nie mieliśmy porozumienia, które wpłynęło dopiero w ostatnich dwóch tygodniach, jeśli dobrze pamiętam, porozumienie zawarte z wierzycielem, czyli ministerstwem, wobec którego Barka zalega ze swoim długiem. Ale w tymże porozumieniu jest też zapisany warunek, że komornik zwolni konto w momencie, kiedy wierzyciel skieruje za pośrednictwem do sądu rejonowego wniosek o zwolnienie tegoż komornika, tak? I w związku z tym zaproponowaliśmy Państwu przesunięcie tych środków, aby nie tłumaczyć się, dlaczego tak duża kwota została niewykorzystana. Pozostawiliśmy w rezerwie jeszcze środki w kwocie 67 558 zł na ewentualną realizację tych zadań przez CIS funkcjonujący przy Barce przez okres tych dwóch miesięcy, czyli listopada i grudnia, w momencie, kiedy dokument, na który czekamy, spłynie. No i o tym, tego dokumentu jeszcze nie mamy. Pani dyrektor przed chwilą pokazała mi pismo czy maila z ministerstwa, które jak gdyby przygotowuje ten wniosek do sądu. I stąd te perturbacje, a też zależało nam na tym, aby te środki zostały przynajmniej w części wykorzystane przez inne podmioty. I tym podmiotem są świetlice funkcjonujące w strukturach oświaty. To już pan przewodniczący.
Bardzo proszę.
Thank you.
Stowarzyszenie Szkoła Barki, proszę Państwa, ma wolne konto od grudnia 2013 roku. Przychodzą świadczenia dla uczestników, którzy otrzymują wypłaty za uczestnictwo w Centrum Integracji. Prowadzimy różnego typu działania na rzecz partnerów lokalnych. Wykonujemy różnego typu prace reintegracyjno-zawodowe. Uczestnicy wykonują z instruktorami różnego typu prace i wpływają za to pieniążki. Konto od ubiegłego roku nie jest zajęte. Umowa, ugoda z ministerstwem, kiedy, i proszę też posługiwać się słowem Stowarzyszenie Barka i Fundacja Barka. Fundacja Barka jest organizacją macierzystą, a Stowarzyszenie jest oddzielną jednostką. Fundacja Barka przystąpiła do długu Stowarzyszenia Barki. Ugoda została przekazana Państwu na przełomie sierpnia i września. Biuro prawne rozpatrywało ten wniosek o informację, czy możemy dostać dotację do dnia dzisiejszego. Niestety nie wiedzieliśmy, że była Komisja Polityki Społecznej, na której był omawiany ten wniosek. Chętnie byśmy przyszli i wyjaśnili całą sprawę. I dlatego uważam, że jest to po prostu bardzo ważne, żeby Poznań mógł pozwolić Centrum Integracji kontynuować te działania. Tym bardziej, że jak mówię, dzięki temu centrum w ogóle weszła ustawa w życie o centrach integracji społecznej. Z Barki też powstały inne centra w Poznaniu. Centrum przy Pogotowiu Społecznym, Centrum przy Stowarzyszeniu ETAP. Także jest to po prostu cały ruch, który w Polsce dzisiaj powstaje i on zaczął się w Poznaniu. Dlatego bardzo proszę, bo będzie nam trudno naprawdę utrzymać się zupełnie samodzielnie w 100%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radna Katarzyna Kretkowska.
Słuchając tych informacji, zastanawia się człowiek, czy ta sytuacja wynika z jakiegoś, nie wiem, bałaganu w przepływie informacji w urzędzie, czy ona jest po prostu taką sytuacją wynikającą z szukania pretekstu, żeby tych środków Stowarzyszeniu Barka nie przekazać, bo trudno nabrać innego przekonania. Jest sprawa, która ma jasne, klarowne wyjaśnienie, wytłumaczenie. Teraz słyszymy, że była komisja, na której ta sprawa była omawiana, ale Stowarzyszenie Barka, czy pani Sadowska, jakikolwiek podmiot związany z tą sprawą nie był poinformowany o tym, że jest ta komisja, na której będzie opiniowana istotna kwestia finansowania bądź niefinansowania działalności stowarzyszenia. Więc raczej mi to wygląda na jakieś takie dziwne szukanie pretekstu, bo szkoda nam tych środków z tego funduszu alkoholowego, co jest zupełnie niezrozumiałe i absurdalne, bo skądinąd w innych sytuacjach miasto Poznań chwali się Barką, chwali się działalnością stowarzyszenia, chwali się tym, że tutaj ta działalność jest prowadzona nie przez służby miejskie, ale przez stowarzyszenie, które, tak jak tu zostało to przypomniane, jest rodem z Poznania, a jej wzory jakby tego działania są kontynuowane, kopiowane w całej Polsce. Także jeżeli tutaj te wyjaśnienia nie wystarczają, żeby zmienić decyzję o nieprzyznaniu tych środków z funduszu alkoholowego, to wnoszę o to, żeby przerwać obradowanie nad tym funduszem i żeby Komisja Polityki Społecznej mogła jeszcze raz się tą sprawą zająć, zapoznać, zaopiniować po uzyskaniu tych informacji, które tu dzisiaj zostały przedstawione. No trudno, skądinąd, jeżeli słyszymy, że od grudnia 2013 roku nie ma konto stowarzyszenia, nie jest zajęte przez komornika, jeżeli słyszymy, że na przełomie sierpnia i września zostały te informacje, które powtórzyła pani Sadowska, dzisiaj na początku listopada już były przekazane do urzędu, no to trudno mi zrozumieć, dlaczego urząd uważa, że jakby tych informacji nie ma mimo wszystko.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Pani dyrektor, tak? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, pragnę Państwa zapewnić, że na pewno nie ma złej woli z naszej strony, aby nie wspierać tego CIS-u. Tak jak powiedziałam, od początku pieniądze dla wszystkich czterech CIS-ów były rezerwowane, również dla tego, który prowadzony jest przez szkołę Kofeda Barka. Kserokopię umowy o przystąpieniu do długu, która jest datowana 3 września bieżącego roku, CIS przekazał nam 2 tygodnie temu. Ja byłam na urlopie od 21 i w tym czasie wpłynął ten dokument. I w tymże dokumencie, który tu mam przed sobą, w paragrafie 2 mamy zapis. Po podpisaniu niniejszej umowy wierzyciel zobowiązuje się wystąpić do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Poznania, Nowego Miasta i Wildy z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą, określony tam jest numer. I w związku z tym, ponieważ do dnia wczorajszego takiego dokumentu nie dostaliśmy, a jesteśmy w kontakcie nieomal codziennym, zarówno albo z panią księgową z Barki, albo z ministerstwem, albo też z pracownikami tegoż CIS-u i nie otrzymaliśmy. Dzisiaj pani dyrektor dopiero przed chwileczką pojawiła się i przedstawiła nam maila, w którym jest informacja o tym, iż przygotowywany jest wniosek do sądu. I tyle, co na ten temat od strony formalnej. Natomiast my nie mogliśmy w styczniu podpisać umowy i finansować tych działań, nie mając tych dokumentów, o których wcześniej mówiłam. Natomiast podzieliliśmy pieniądze rezerwowane dla Barki jak gdyby na 2 zadania. 111 750 proponujemy dla Wydziału Oświaty, natomiast 130 000 podzieliliśmy na pozostałe trzy CIS-y, którym dodatkowo planowaliśmy zwiększyć środki, aby mogli zrealizować zadania i przyjmować osoby potrzebujące tej pomocy.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, oczywiście popieram wniosek złożony przez koleżankę Katarzynę Kretkowską, choć nie wiem, czy nie warto byłoby przegłosować dalej idącego wniosku, a więc odrzucić ten projekt uchwały. Wtedy ten zapis dotychczasowy będzie cały czas obowiązywał i jak mam nadzieję, że pan prezydent umowę i środki, które były zarezerwowane dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Barka przekaże. Natomiast, szanowni państwo, mnie w całej sprawie bulwersuje jedna kwestia, co najmniej jedna kwestia. Jeżeli Poznań, władze Poznania szczycą się tym, co robi Fundacja Barka i stowarzyszenie prowadzące Centrum Integracji Społecznej, to dlaczego państwo w jakikolwiek sposób nie staraliście się pomóc Barce w rozmowach z ministerstwem? Wiadomo, że realizacja projektów unijnych, kwalifikacja wydatków, wydatkowanie tych środków nie jest proste, że wpadki zdarzają się najlepszym i zamiast biernie przyglądać się temu, jak Barka, jak Centrum, jak CIS-y sobie, że tak powiem, z tymi problemami radzą, może warto było się zaangażować i zastanowić się, w jaki sposób miasto Poznań może tej jakże zasłużonej instytucji pomóc. Pani dyrektor też nie ustosunkowała się w żadnym zakresie do informacji, o których mówiła pani Barbara Sadowska, że od grudnia zeszłego roku to konto nie było zajęte i nic nie stało na przeszkodzie, żeby podpisać umowę, żeby przekazać środki. Jak rozumiem, jeżeli państwo byście podpisali umowę i CIS zobowiązałby się do realizacji pewnych zadań, no to państwo przekazujecie środki. Jeżeli nawet te środki będą zajęte, to problemem tego CIS-u, tudzież samej Fundacji Barka, byłoby to, żeby się z zadań nałożonych na niej w umowie wywiązać. A takie prewencyjne wstrzymywanie środków jest po prostu nie w porządku. Dlatego ja, szanowni państwo, proponuję wniosek nawet dalej idący, a więc czy to pewno musielibyśmy międzyklubowo to ustalić, czy państwo radni i kluby radnych chciałyby w pierwszej kolejności o tym podyskutować i odrzucić ten projekt uchwały, czy najpierw skierować to do prac w komisji.
Dziękuję bardzo. Wobec faktu, że kwestia wydaje się niewyjaśniona, a godzina jest odpowiednia, proszę państwa, zrobimy teraz przerwę do godziny 15:10.
co teraz?